z tymi chorymi właśnie. Pawulon chyba się ten środek nazywał, taki znieczulaj, co zabijano właśnie dla tych, tam afera wyszła, że dawali zastrzyk takiego środka i po prostu i ten człowiek szybko umierał. No tak kiedyś oglądałem relację właśnie, że wezwano pogotowie do pewnej kobiety starszej, która miała tam problemy z sercem. No i zwiózł ten syn swoją matkę na pogotowie, bo to dotyczyło pracowników niestety pogotowia. To kochani, nie patrzcie negatywnie na pogotowie. Tak się wtedy zdarzyło, że była taka grupa, powiedzmy, no, mafia taka, że rządziła, szajka i w ogóle nie. No i powiedzieli, to proszę przynieść legitymację od matki. Jak on poszedł po legitymacji, już matka już była umierająca, już nie żyła, bo dali jej zastrzyk. Zastrzyk właśnie. No. No i w ten sposób mieli w tym interes, bo zarabiali na tym. A więc kochani, takich ludzi się dzisiaj nie szanuje. I sami nawet ludzie cierpienie postrzegają, jeżeli ktoś jest dal od Boga, to cierpienie postrzega jako klęskę, słuchajcie. Świat chciałby się całkowicie uwolnić od cierpienia. Gardzi cierpieniem, przeklina cierpienie po prostu. Uważa to za największe zło. Skąd się zatem wzięło cierpienie? Skąd się wzięło cierpienie? Bo niestety z tym cierpieniem chcemy czy nie chcemy, każdy człowiek musi się spotkać. Już od nawet dziecko, które się rodzi. Niektóre dzieci już się rodzą niestety kalekie, ale też doznają jakiegoś tam cierpienia, no bo coś tam nie domaga. Choćby to, że musi dostać dziecko zastrzyk i to je boli. Czy szczepienia jakieś, cokolwiek innego, prawda? A więc cierpienie każdemu człowiekowi towarzyszy. Fizyczne, psychiczne, duchowe też. W pewnym sensie, oczywiście. I dlatego ten temat jest związany z każdym człowiekiem. Każdy musi właśnie do tego podejść. Kochani, cierpienia Pan Bóg nie stworzył. Cierpienie to jest jakiś defekt, brak tego, co właściwe. A więc Pan Bóg stworzył świat, można powiedzieć, dobry, w którym nie było miejsca ani na grzech, ani na zło, ani na cierpienie. Bo cierpienie jest jakąś formą, było też, dopiero się pojawiło po grzechu pierwszych ludzi. Grzech pierwszych ludzi sprowadził na świat cierpienie, zło, cierpienie i śmierć. Pierwszych ludzi po prostu. Że człowiek zaczął odczuwać cierpienie i zresztą Pismo Święte to wyraża właśnie w opisie, że oto mężczyzna w pocie czoła musiał zdobywać pożywienie. Ziemia stała, nie była mu już łaskawa. Stała się jakby ciężarem, ostrym rodziła, a kobieta w bólu rodziła dzieci. Bólu i mężczyzna nad nią panował. Oczywiście w domyśle, że również ją wykorzystał i krzywdził. Więc to jest symbol jakichś no, pewnego cierpienia związanego z życiem małżeńskim, wspólnotowym. Kochani, to prawda, że cierpienie weszło na świat przez grzech pierwszych ludzi. W Starym Testamencie uważano, że człowiek na tyle cierpi, na ile zgrzeszył. A więc po prostu no, w sposób zbyt radykalny, zbyt uproszczony podchodzono do kwestii cierpienia. Zbyt uproszczony, więc... Więc uważano, że człowiek na tyle cierpi, na ile zgrzeszył po prostu. A skoro tak, to po prostu, jeżeli jest człowiekiem cierpiącym, nie zasługuje na współczucie, tylko na pogardę. Ponieważ zgrzeszyłeś, dlaczego zgrzeszyłeś? Mojego Boga, którego ja kocham, obraziłeś. Mojego Boga. Można powiedzieć w pewnym sensie, w cudzysłowie, skrzywdziłeś mojego Boga. Dlatego słusznie cierpisz. No po co grzeszyłeś? No słusznie odbierasz należną karę za swoje czyny, nie? Tak uważano. Ale oto pojawiły się przypadki, i to wcale nierzadkie, że byli ludzie naprawdę źli, których nie dotykało cierpienie. No, mieli się świetnie, ucztowali, bawili się, byli młodzi, zdrowi. Gardzili innymi, krzywdzili innych, a cierpienie ich nie dotykało. Szczególnie w sensie społecznym oczywiście. Nie? I takim człowiekiem, który powiedzmy był człowiekiem sprawiedliwym, a cierpiał, przede wszystkim był Hiob. Pismo Święte pisze, że był sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła. A jednak cierpiał i to poniósł, i to spotkało go straszne cierpienie, bo utracił majątek, jaki posiadał, utracił swoich bliskich, a wreszcie zachorował na najstraszniejszą wówczas chorobę trądu, która była uważana za chorobą przekleństwa niemalże, że ciało gniło, odchodziło, prawda? Człowiek musiał się gdzieś kryć z dala od ludzi, unikać, prawda? I właśnie w kontaktu z społecznością, no, bo wiadomo, że ta choroba była zaraźliwa. No i żona mówi mu, no co, jeszcze Boga będziesz wysławiał? Przeklinaj go za to, co ci zrobił. Przeklinaj, złorzecz mu, jeszcze mu wyznajesz. I Hiob wówczas powiedział kapitalne słowa. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga? Czemu zła przyjąć nie możemy? Bóg dał, Bóg zabrał. We wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony. No kapitalne słowa, kochani. Dobro mogliśmy przyjąć z rąk Boga? Czemu zła przyjąć nie możemy? Bóg dał, Bóg zabrał. We wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony. Kapitalne słowa, kapitalne po prostu. Nie? A Ezechiasz, który starał się też być bogobojny, też płakał, gdy dowiedział się, że ma umrzeć, bo mu prorok Izajasz przypomniał mu, powiedział mu, rób testament, bo umrzesz. Ezechiasz odwrócił się do ściany, płakał i mówił, ach Panie, wspomnij na to proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co jest dobre w Twoich oczach. Jakby domyśle powiedział, to za co mnie karzesz? Za to, że byłem dobry, że Ci wiernie służyłem. A więc, kochani, widać było, że coś się tam nie zgadzało, że to jednak w praktyce nie zawsze było tak, że tyle cierpienia, ile grzechu po prostu, nie? I dopiero Pan Jezus, można powiedzieć, w pewnym sensie wyjaśnił tajemnicę cierpienia, że jakkolwiek to cierpienie najmilsi w Starym Testamencie, w ogóle to cierpienie samo z siebie było wynikiem grzechu pierwszych ludzi. To nie można powiedzieć, że każde cierpienie jest przeklęte i po prostu jest wynikiem przekleństwa i karą za grzechy. I właśnie pojawia się Pan Jezus. I apostołowie też zadają mu pytanie. Panie, kto zgrzeszył? Mówiąc o człowieku, który urodził się niewidomy. Nie? Urodził się niewidomy. Panie, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Czyli ten, co się urodził, czy jego rodzice? Pan Jezus mówi, ani on, ani rodzice, ale tak się dzieje, aby się spełniła wola Boża i chwała Boża. A więc, no kochani, wiadomo, że człowiek rodzi się niewidomy, no to kiedy miał zgrzeszyć? Przecież dopiero człowiek może dopuścić się grzechu wtedy, kiedy ma świadomość dobra i zła. Kiedy wybiera zło, to wtedy jest grzech, prawda? No taka świadomość dobra i zła to już kształtuje się około 4-5 roku życia, no najwcześniej, nie? No ale on jak się urodził, no to kiedy miał zgrzeszyć? W łonie matki? Absurdalne, nie? Więc Pan Jezus mówi, ani ona, ani jego rodzice, ale tak, aby się spełniła wola Boża i chwała Boża była. Wcale Panu Bogu nie musi znać, żeby ktoś cierpiał, tylko tak już wynika, powiedzmy, ze skażenia natury ludzkiej. Człowiek, natura ludzka stała się skażona, niedoskonała w tym sensie biologicznym. I najmniejsi i wolą Bożą było, aby Pan Jezus to cierpienie przyjął. I wolą Bożą było, aby wykorzystał to cierpienie. Aby nadał temu cierpieniu nowy sens. Sakralny. Czyli z tego, co było zła, z tego, co było uważane za zło, co uchodziło nawet za przekleństwo. Chrystus sakralizuje to. Nadaje temu nowe znaczenie. Że cierpienie stanie się znakiem i środkiem zbawienia. I właśnie Bóg postanowił, że dokona zbawienie świata przez Jezusa Chrystusa, przez Jego cierpienie i śmierć. Przez Jego cierpienie. A więc uświęci to cierpienie. Nada mu wartość niemalże sakralną po prostu. od czasów Chrystusa. Bo Bóg wybrał dla Chrystusa właśnie zbawienie dokonane przez cierpienie i przez śmierć. Najmniejsi i cierpienie ma też swoją wartość, po pierwsze, pedagogiczną. Jeżeli na przykład uczeń nie chodzi na zajęcia, nie uczy się, tylko imprezuje cały czas, dziewczyny, alkohol, kluby, to tam, prawda? Nie uczy się, no i nie zdaje egzaminu. No to z tego powodu odczuwa dyskomfort psychiczny. No, szczególnie mężczyzna to reaguje inaczej niż kobieta. Kobieta to bardziej płacze, mężczyzna to jest agresywny, wścieka się, może coś zdemoluje przy okazji. Ale postanawia, że się poprawi po prostu, prawda? Stwierdza, że to była jego wina. No i po prostu zmienia swój styl życia. I zmienia swoje postępy, zaczyna się uczyć. A więc to cierpienie, ten dyskomfort psychiczny, który powodował u niego wściekłość i zły nastrój, sprawia, że on bierze się do pracy. A więc ma to cierpienie wymiar pedagogiczny, zmienia go. No i oczywiście wziął się do pracy, przestał imprezować, zaczął się uczyć i zdaje egzaminy. Czyli spełnia sobie wymiar wychowawczy. Ale Chrystus nadał oprócz temu wymiar soteryczny, czyli zbawczy i ekspiacyjny. To znaczy za kogoś. To cierpienie miało być właśnie ofiarą za kogoś wydaną, jakimś ekwiwalentem. Tak jak pewien władca, który wydał pewne prawo, że jeżeli ktoś dopuści się jakiegoś czynu, to po prostu poniesie konsekwencje. No i ktoś tam zauważył jego matkę, że dokonuje jakiegoś złego czynu, co było zabronione, przekracza prawo. No i mówią, słuchaj, twoja matka zrobiła to czy tamto. I co ty na to? A karą było publiczne biczowanie. No i zastanawiał się władca, co zrobić, nie? No, mówi tak, jak matkę wybiczują, no to ona może tego nawet nie przeżyć po prostu, bo już była schorowana, nie? No i co zrobił władca? No przecież prawo, nie można prawa złamać. I wtedy przyszła cała gawieź na rynek zobaczyć, co się będzie działo, nie? Okazuje się, że matki nie było i wszyscy czuli się zawiedzeni, że król jednak nie spełnia, że ma swoich upodobanych i prawo nie obowiązuje. Podchodzi właśnie w to miejsce, ściąga swoje ubranie i mówi, ja za matkę ponoszę karę. Proszę tutaj tak samo nie mieć litości w tym względzie i tak jak biczujecie kogoś za karę, tak proszę mnie ubiczować. Prawda? A więc ekspiacja bierze na siebie winy swojej matki, prawda? W tym przypadku. Tak samo po prostu Jezus wziął na siebie, kochani, winy wszystkich ludzi, ekspiacyjny. A więc nadał temu cierpieniu wymiar zbawczy, bo przez cierpienie dokonało się zbawienie, i wymiar ekspiacyjny. Ciało moje za was wydane, krew moja za was wylana, prawda? Za was wylana. I kochani, już kończąc już, opowiem wam przykład wzięty właśnie dzisiaj z rocznicy stanu wojennego. Pewien człowiek miał nienawiść do Kościoła. Występował przeciwko wszystkiemu, co było związane z Kościołem. Przeciwko budowie Kościoła, postawieniu krzyża. Po prostu miał demoniczną nienawiść do Kościoła. Wszystko, co robił przeciwko religii w szkole i tak dalej. I słuchajcie, wybrał się, należał do partii, otrzymał oczywiście profity z tego. Wybrał się przy złej pogodzie zimą na wczasy gdzieś tam. I jadąc samochodem wpadł w pościsk i uległ strasznemu wypadkowi. Żona i córka, bo ten samochód był zmasakrowany cały, niestety zginęły. On został z ciężką chorobą, miał złamany kręgosłup, stracił wzrok. I właściwie można powiedzieć, że trzy lata był sparaliżowany, nim ten kręgosłup doszedł do siebie, jakoś tam go tego, i wzroku nie odzyskał. I pojawia się na Jasnej Górze. I mówi, dzisiaj obchodzę 25-lecie mojego cierpienia, mojej choroby. Ponad wszystko niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny za to cierpienie, które mi dał. Bo to cierpienie mi uratowało. On wiedział, odzyskał wiarę. Przedtem nie widziałem Boga. Widziałem wszystko, teraz nie widzę nic, a widzę Boga. Odnalazł wiarę w Boga. Wiedział, że to cierpienie, które podjął, spłacam tylko dług grzesznika. To jest przejawem Bożego miłosierdzia, że Bóg mu w ten sposób okazał miłosierdzie, bo zdał sobie sprawę, dzięki temu, że odzyskał wiarę, zdał sobie sprawę, że gdyby wtedy razem umarł, prawda, poniósł śmierć, to byłby potępiony na wieki. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny za to cierpienie. Obchodzę 25. rocznicę cierpienia. Przyjechał na tą górę, tam na wózku, bo ktoś przywiózł w ogóle na wózku inwalidzkim. A więc, kochani, zobaczcie, dziękuję Bogu za to cierpienie. Za to cierpienie. I kochani, i gdy Jan Paweł II, to już kończy naprawdę, gdy papież Paweł VI prosił kiedyś kardynała Wojtyłę, by choć jeden jego chory z archidiecezji ofiarował swoje cierpienia za papieża, zgłosiła się ogromna rzesza ludzi chorych. Księgę z ich nazwiskami zawieziono w głowie kościoła. Gdy sam kardynał został papieżem, zaraz następnego dnia, odwiedzając chory w rzymskiej klinice Gemelli, powiedział: jesteście po ludzku mówiąc słabi, chorzy, ale w rzeczywistości jesteście bardzo mocni i potężni, jak potężny jest Chrystus ukrzyżowany. Otóż wasza moc polega na upodobnieniu się do Niego. Staracie się wykorzystywać tę moc dla dobra Kościoła, waszych bliskich, rodzin, ojczyzny i całej ludzkości, a także dla dobra Ojca Świętego, który ma wielkie zadania, a sam z siebie jest bardzo słaby. A więc, kochani, najbardziej bliscy jesteśmy Bogu, najbardziej się podobamy, jesteśmy największymi przyjaciółmi Boga właśnie przez cierpienie w cierpieniu. Uwaga, ale wtedy, gdy je przyjmujemy jako wolę Bożą, czy dopust Boży, i ofiarujemy w całości Bogu. A więc nie przeklinamy Boga, los, za swoje cierpienie, nie złorzeczymy, nie jesteśmy zgorzkniali po prostu, prawda, sfrustrowani, niezadowoleni, wiecznie narzekający, tylko wielkodusznie ofiarujemy to cierpienie jako najcenniejszy dar, klejnoty najcenniejsze Bogu, które Bóg przyjmie, bo to jest najcenniejszy dar, jaki można Bogu ofiarować i najwięcej łask możemy wysłużyć. Za siebie, dla naszego zbawienia, za bliźnich, za wszystko po prostu. Wysłużyć właśnie cierpieniem. To jest ta boska, można powiedzieć, waluta, którą Bóg zawsze przyjmie. Zawsze przyjmie. Najcenniejsza dla Boga to właśnie cierpienie ofiarowane. Dlatego, kochani, w piątki jest post, mamy zawsze zachować, bo piątek jest pamiątką śmierci Pana Jezusa. To nie jest przepis jakiś, który głupi kler sobie wymyślił, bo nie ma co robić, tylko po prostu piątek jest pamiątką śmierci Pana Jezusa i szczególnie w tym dniu ofiarujmy właśnie nasze cierpienia. Żeby to cierpienie nie było, kochani, cierpienie samo w sobie przeżywane bez Boga jest straszne, jest beznadziejne i rzeczywiście prowadzi do myśli destrukcyjnych, do samobójstwa i tak dalej. Natomiast przeżywane z Bogiem i dla Boga nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zupełnie nowego znaczenia. I chodzi o to, żebyśmy, kochani, nie marnotrawili cierpienia. Nie marnotrawili cierpienia, ale żebyśmy je zawsze w pełni wykorzystali właśnie w tym celu po prostu, prawda? Dla dobra Kościoła. I na koniec już podam tylko pewne cytaty o siostrze Faustyny. One są bardzo, kochani, ważne. Ważne to, co powiedział Pan Jezus siostrze Faustynie odnośnie do cierpienia. Powiedział tak, siostra Faustyna powiedziała tak: cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza. I dalej jeszcze. Cierpienie jest skarbem największym na ziemi. Oczyszcza duszę. W cierpieniu poznajemy, kto dla nas jest prawdziwym przyjacielem. Prawdziwą miłość mierzy się termometrem cierpień. I Pan Jezus jej powiedział takie słowa, już ostatnie zdanie jest: dziecię moje, najwięcej mi się podobasz przez cierpienie. Amen. Powstańmy.